Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam. A dzisiaj ze mną Wiktoria Iwanowska. Witaj, Wiktorio.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W dalekiej Azji cię zastałam, tak?
Zgadza się, w Azji południowo-wschodniej.
Ale to nie jest takie oczywiste, że znajdujesz się każdego dnia w Azji południowo-wschodniej czy w jakiejkolwiek innej części tego kontynentu. Jesteś tak zwaną biznesową nomadką. Zresztą to jest coraz bardziej powszechne zjawisko w ostatnim czasie na świecie. Być może jest to trend, który będzie się już utrzymywał.
Zgadza się, przemieszczam się praktycznie non-stop. Ja sama nie wiem, gdzie będę za 2 tygodnie, bo na najbliższe to 1,5 tygodnia mam zaplanowane, gdzie będę, ale potem jeszcze nie wiem. Więc generalnie przez część roku, tę zimną europejską, przebywam zwykle w Azji bądź też w innej części globu, gdzie jest ciepło, a drugą część roku spędzam w Europie.
Świat nam się tak fantastycznie zmienił, że dzięki technice możemy się przenosić za pomocą Skype'a na przykład w różne części świata. Nie muszę czekać, aż przyjedziesz do Gdańska i porozmawiać o tym właśnie, jak ten świat się zmienia, jak można zostać biznesowym nomadą, jak bardzo zmienił się świat w ostatnim czasie, jak możemy sobie ułatwiać, organizować pracę, łączyć ją z marzeniami, robić to, co lubimy, a jednocześnie być tam, gdzie chcemy. Oczywiście nie jest to praca dla każdego. Tobie się udało.
To było moje marzenie od 7 lat. Wtedy pierwszy raz pomyślałam sobie, że na tyle kocham podróżować, że chciałabym mieszkać w podróży, nie musieć wracać, nie musieć przerywać tego, co kocham najbardziej. I już wtedy zaczęłam stawiać małe kroczki. Zaplanowałam sobie, że tak będzie wyglądało moje życie. Co ciekawe, zaplanowałam sobie, żeby ten plan zrealizować w 2025 roku. A zrealizowałam go 3 lata przed terminem. Nie ukrywam, że bardzo pomogła w tym pandemia, ponieważ okazało się, że zarówno nasi klienci, jak też pracownicy przyzwyczaili się do tego, że pracujemy zdalnie. I jak moi pracownicy powiedzieli, że nie chcą wracać do biura, to w sumie się bardzo ucieszyłam, bo to oznaczało, że ja jestem wolna i że mogę pracować i zarządzać firmą skądkolwiek tego chcę.
Czy rzeczywiście jest tak, że większa część pracowników po takim doświadczeniu pandemii, lockdownu, pracy w domu stwierdziła, że jest im łatwiej, wygodniej, czy też jest to może rodzaj takiej pracy hybrydowej, taki wariant, który właściwie już obowiązuje na całym świecie i wydaje się, że od niego nie będzie odwrotu, że tak właśnie będzie wyglądała nasza rzeczywistość pracowa?
Ponieważ ja uwielbiam podróżować, ja zachęcałam moich pracowników na wiele lat jeszcze przed pandemią, żeby właśnie zabierali komputery na początku przed weekendem, jak gdzieś wyjeżdżają, żeby zabierali ze sobą komputery i pracowali zdalnie, po to, żeby w piątek o godzinie 16 czy 18 zamykali komputer i już byli na przykład na weekendzie w Bieszczadach. Potem namawiałam pracowników, żeby również zabierali na workation komputer, żeby mogli sobie troszkę popracować, przez co nie tylko wykorzystać urlop, ale też popracować normalnie. W związku z tym ja, zanim jeszcze powstała pandemia, ja już ten trend wśród moich pracowników rozwijałam. Więc jak powiedziałam pracownikom, żeby zabrali komputery, bo być może następnego dnia już będziemy musieli pracować z domów, to miałam to szczęście, że moi pracownicy byli na to gotowi. Nie byli oczywiście gotowi na to, że potrwa to wiele miesięcy, ale to, że mieliśmy wprowadzone różne systemy, to, że mieliśmy teczki elektroniczne, to, że mieliśmy wszystko poukładane tak, żeby można było pracować z dowolnego miejsca na świecie, to nam pomogło. I myślę, że z tego powodu akurat dla moich pracowników było to łatwiejsze niż dla wielu osób, dla których to był szok. No i myślę, że tym bardziej też, gdy zasmakowali tego jeszcze bardziej, no to podjęli decyzję, że wolą już tak po prostu żyć. Ja powiem szczerze, że się spodziewałam, że około 30% moich ludzi jednak będzie chciało pracować z biura. I nawet, co ciekawe, osoby, które na początku niechętnie szły na pracę zdalną, teraz również powiedziały, wszystkie osoby, 100% moich pracowników powiedziało, że chce zostać na pracy hybrydowej bądź też całkowicie na zdalnej. Więc jak rozmawiam z innymi przedsiębiorcami, to mówią, że też często jest tak, że ich pracownicy tak by chcieli, no ale w niektórych zawodach nie można, a w niektórych, no jak wiemy, przedsiębiorcy mają potrzebę kontroli, nie chcą się na to zgodzić, żeby ich pracownicy żyli po swojemu.
No ja bym powiedziała że to jest taki rodzaj nadkontroli, tak? Bo jeżeli jest kontrola jakoś tak logicznie prowadzona, nie przegięta w żadną stronę, no to ona musi być, bo jednak jak się jest przedsiębiorcą, to ktoś spaja cały ten biznes, musi kontrolować sytuację, oczywiście z dużym marginesem zaufania, tak? Ja mam wrażenie, że to daje najlepsze rezultaty.
Ja jestem przekonana, że najlepszą kontrolą jest zaangażowanie. Jeżeli człowiek jest zaangażowany, to on się sam kontroluje. I z punktu widzenia pracodawcy, czy też menadżera, to już nie jest kwestia kontroli i pilnowania, tylko pomagania, wspierania i szukania, gdzie można pomóc pracownikowi, żeby osiągał lepsze rezultaty. Więc ja raczej tego nie stosuję i w ogóle dla mnie kwestia kontroli jest mało przyjemna. Ja byłam bardzo samodzielna jako nastolatka, nie potrzebowałam, wręcz odrzucałam kontrolę, czy to ze strony szkoły, czy też rodziny. I myślę, że gdzieś ta samodzielność spowodowała, że mam bardzo duże zaufanie do pracowników. I myślę, że dzisiaj w tych czasach, gdzie jest kryzys, to pracownicy decydują, czy chcą rzeczywiście zaangażować się w życie firmy. Czy to miejsce, w którym są, jest tym miejscem właściwym. Jeżeli pracownik nie będzie zaangażowany, to niezależnie od tego, jak bardzo będzie na tym zależało szefowi, to nic nie zdziała.
Padło tutaj takie słowo workation, czyli połączenie pracy z wakacjami. Ja bym dyskutowała, czy to jest słuszne rozwiązanie. Psycholodzy mówią, żeby absolutnie zostawić pracę w domu, wyjeżdżając na urlop, zapomnieć i się w ten sposób zresetować. Czy ty masz inne doświadczenia? Czy to działa, takie połączenie? Czy może właśnie w twojej pracy, w twojej firmie, no na tyle duża jest ta swoboda, że u was granica między urlopem a pracą jest płynna?
Zgadzam się z tym podejściem, że raz na jakiś czas trzeba się odłączyć. Ja zachęcam, żeby łączyć workation z urlopem, czyli żeby najpierw pojechać na workation, popracować i w czasie wolnym korzystać z miejsca, którym się jest, a potem na kolejny tydzień czy też dwa tygodnie całkowicie się odciąć. To powoduje, że w momencie, kiedy pracownicy już podejmują koszt wykupu biletów, to zamiast jechać gdzieś na tydzień, mogą pojechać na trzy tygodnie. Czyli łączą zarówno to, że na początku powoli zostawiają pracę, jeszcze pracują na workation, a potem odcinają się zupełnie. I rzeczywiście moi pracownicy to bardzo doceniają. Ja nawet też czasami już się gubię, gdzie dany pracownik jest. I ostatnio tak spojrzałam na mojego pracownika, mówię, ojej, a ty nie jesteś na Islandii? Ona mówi, nie, no przecież na Islandii byłam w zeszłym tygodniu. Dzisiaj jestem w Portugalii. W związku z tym była w Portugalii, a potem poszła na urlop i w ogóle już nie wiedzieliśmy, gdzie jest.
A powiedz, Wiktorio, jakie benefity, jakie korzyści ma taka praca właśnie, taka forma organizacji biura, organizacji firmy?
Pytasz o benefity dla mnie, czy pytasz o benefit dla pracowników?
I dla ciebie, i dla pracowników.
Dla mnie przede wszystkim to, że realizuję swoje marzenia i jestem totalnie spójna, czyli mogę żyć w taki sposób, w jaki chcę. Jak opowiadam o spełnianiu marzeń, o tym, co robimy dla naszych klientów, to jestem 100% spójna. Jeżeli chodzi o pracowników, to oni z kolei wiedząc, że ja mam ochotę na spełnianie swoich marzeń i je spełniam, to jak mówię moim ludziom, że zależy mi, żeby byli szczęśliwi, zależy mi, żeby mieli czas dla siebie, żeby powiedzieli, czego potrzebują, to oni też to widzą, że to jest spójne. I na przykład ja mam pracowników, którzy pracują w dowolnym wymiarze czasu, jaki chcą. Niektóre osoby pracują na pół etatu, niektóre 3/4, niektóre na cały etat. Teraz był pracownik, który wziął sobie miesiąc urlopu. W związku z tym ja uważam, że pracownik, tak samo jak szef, ma 100% prawo do bycia szczęśliwym w pracy. Ja nawet jak kiedyś wiele lat temu zaczęłam się trochę przepoczwarzać, jak ja to mówię, z takiego szefa wychowanego w czasach socjalistycznych, gdzie słyszałam, że trzeba być na pan pani i trzeba tak bardzo formalnie zarządzać. Zaczęłam mówić, że no, ja tu bym jednak chciała przejść na ty, co dla moich pracowników było szokujące. Potem powiedziałam, że zależy mi na tym szczęściu w pracy. No i jeden z pracowników powiedział, że nie, żadne szczęście w pracy. On tutaj przychodzi, zarabiać pieniądze i żadnego szczęścia w pracy nie chce. W związku z tym no, bardzo szybko żeśmy się rozstali. Zresztą z powodu pracownika, bo zauważył, że no, gdzieś my się zmieniamy, przychodzą nowi ludzie, którzy zupełnie inaczej chcą pracować. No i ta kultura jednak takiego szczęścia w pracy, spełnienia zawodowego coraz bardziej się u nas realizowała.
No właśnie, przychodzi mi na myśl jedno słowo, słuchając ciebie, elastyczność. Mam wrażenie, że jesteś bardzo właśnie taka otwarta na propozycje, na zmiany.
Myślę, że to jest moje drugie imię. Zaraz po takim stwierdzeniu, że nie rozumiem, że się nie da. kiedyś, jak powiedziałam właśnie o tym, że chciałabym zarządzać firmą zdalnie, pamiętam, że powiedziałam to na spotkaniu przedsiębiorców i ileś osób powiedziało, słuchaj, ale to się nie da, to się po prostu nie ma szansy wydarzyć. I w momencie, kiedy przy jednej z tych osób powiedziałam, słuchajcie, to jest właśnie ten moment, że wyjeżdżam z Polski i że będę tak działać, kobieta, która prowadzi też firmę 20 lat, powiedziała, słuchaj, jak ty powiedziałaś to 7 lat temu, ja nie wierzyłam, że ty to zrobisz, ale ty rzeczywiście to zrobiłaś. Więc ja mam wrażenie, że to jest kwestia decyzji. Czyli w momencie, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, na przykład tak jak ja podjęłam, że chcę, żeby moi pracownicy byli szczęśliwi, że ja chcę być szczęśliwa, to potem się bardzo łatwo układa priorytety. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby mój pracownik był szczęśliwy, mając małe dziecko i nie móc na przykład poświęcić wystarczająco ilości czasu. Na przykład dziewczyny, które wracają po urlopach macierzyńskich, bardzo często przez dosyć długi okres chcą być na pół etatu albo na 3/4 etatu. I to one potem przychodzą i mówią, wiesz co, Wiktoria, jednak to moje dziecko już jest starsze i chętnie bym przychodziła na więcej do pracy. Więc myślę, że ta elastyczność to jest w dzisiejszych czasach coś bardzo naturalnego, bo inaczej już chyba się nie da.
Tak, rzeczywiście to jest przyszłość, tak powinna wyglądać przyszłość i tak się zaczyna dziać. Tak jak powiedziałaś na początku, wszystko zależy od człowieka, co jest w jego głowie i czy może sobie pozwolić na tak zwane puszczenie tej kontroli, o której też rozmawiałyśmy. Jest jeszcze jedna kwestia, która staje się coraz bardziej popularna, ty z tego skorzystałaś, czyli z takiego doświadczenia odosobnienia. Co jest bardzo ważne, co można by, nawiązując znowu do języka internautów, nazwać takim resetem.
Oj, odosobnienie to jest bardzo ciekawy temat, zarówno biznesowy, jak i prywatny. Ja pierwszy raz z tego skorzystałam kilka lat temu i już wtedy wiedziałam, że to powtórzę. Przyniosło mi to bardzo wiele przemyśleń, między innymi takie zdanie, że szczęście to jest decyzja. To zdanie powracało do mnie przez wiele kolejnych lat i w momentach, kiedy było bardzo, bardzo ciężko, wszyscy pamiętamy początki pandemii, moja firma po prostu z dnia na dzień stanęła pod ryzykiem bankructwa, bo ja mam zarówno agencję eventową, jak też firmę organizującą śluby za granicą, czy też biuro podróży. No i wiadomo było, że to są takie branże, które natychmiast mają dużą szansę bankructwa. No i ja wtedy byłam z tą myślą w głowie, że szczęście to jest decyzja i niezależnie od okoliczności można taką decyzję podjąć. I ona mi pomagała w takich bardzo, bardzo trudnych momentach. To też nie jest tak, że ja codziennie podejmuję tę decyzję. Czasami mam gorszy dzień i czasami myślę sobie, nie, no dzisiaj to ja decyduję, że ja będę miała dzisiaj chandrę i w ogóle nawet niech mi nikt do mnie nie podchodzi, nie próbuje mi poprawiać humoru. Ale to była taka moja świadoma decyzja. I wydaje mi się, że znalezienie takiego sposobu na życie i nie tylko na te dobre chwile, ale na te trudne jest bardzo ważne. A podczas odosobnienia jest się non-stop ze sobą, ze swoimi myślami, 24 godziny na dobę, a co więcej jest tam też nauka medytacji, nauka zatrzymania, czyli spowodowania, żeby zatrzymać te myśli, a właściwie nie tyle zatrzymać, o ile je zauważyć. Nasz nauczyciel powtarzał takie zdanie, że w momencie, kiedy zauważamy, że przychodzi jakaś niechciana myśl albo w ogóle przychodzi myśl, a chcemy się skupić na medytacji, to żebyśmy sobie powtarzali w głowie thinking, 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 czyli myślę, myślę, myślę. I to powoduje, że ta myśl jest zauważona i ona odpływa. I takie nawet teraz, jak przychodzą jakieś troski i potrzebuję podjąć szybko jakąś decyzję i gdzieś tam mi się myśli kołaczą, to ja sobie też to powtarzam. To, czego się nauczyłam na odosobnieniu. I to powoduje, że jestem w stanie się zatrzymać. A jeżeli chodzi o kwestie prywatne, to też dobrze to robi na związki, dobrze to robi w ogóle na różne takie prywatne potrzeby. Co ciekawe, nawet wpadłam na pomysł, żeby naszym parom młodym, które biorą ślub za granicą, też zaproponować takie odosobnienie. I to się spotkało z dużym zainteresowaniem. Także przed ślubem, zamiast stresu, pary idą na odosobnienie i potem się spotykają w dniu ślubu, wypoczęte, zrelaksowane i z całym nowym bagażem umiejętności, jakie mogą nieść razem przez życie. Więc podsumowując, myślę, że odosobnienie jest zarówno bardzo dobre biznesowo, jak też prywatnie.
Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dużo ciekawych informacji. Też jesteś przykładem osoby, że chcieć to móc. Jeżeli coś postanowisz, to to realizujesz, to jest bardzo ważne, bo często nasze postanowienia i marzenie gdzieś tam utykają właśnie w sferze myśli, skoro o myślach mowa. Nam się wydaje, że my byśmy coś zrobili, ale są jakieś przeszkody zewnętrzne, a tak naprawdę jest to nasza decyzja, czy chcę być szczęśliwym, tak jak mówisz, i czy naprawdę chcę zrobić to, o czym tak długo myślę. Można to zrobić. Wiktoria Iwanowska jest tego doskonałym przykładem. Wiktoria jest przedsiębiorczynią i biznesową nomadką. Właśnie zastaliśmy Wiktorię w Wietnamie. Tam pracujesz, czyli tam odpoczywasz?
Pracuję kilka godzin dziennie, odpoczywam znacznie więcej, ale już byłam niedawno na odosobnieniu i kolejne planuję za 2 miesiące, więc ponownie będę na całkowitym resecie. A w 2023 roku życzę słuchaczom przede wszystkim odwagi do realizowania marzeń i zawalczenia o swoje szczęście.
Dziękuję w imieniu słuchaczy, także Jacka Puchalskiego i Julii Baranowskiej, którzy program zrealizowali. Iwona Dębska, wszystkiego dobrego dla Ciebie, Wiktorio, i dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Świat się zmienia.